Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Minęła 13.30. Do końca kwietnia trwa obecna kadencja samorządu. Do 7 maja powinna odbyć się sesja już w nowych składach. W Białymstoku pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 maja. Dziś rozmawiać będziemy z częścią nowych radnych, z osobami, które wcześniej w Radzie Miasta nie zasiadały. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry, a w studiu Polskiego Radia Białystok goście. Gracjan Eshetu-Gabry, startujący z listy Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam państwa.
Paweł Skowroński, startujący z listy Trzeciej Drogi.
Witam słuchaczy, czołem.
Bartosz Stasiek, startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry państwu.
Skąd pomysł, by wystartować? Decyzja własna, czy też zachęta tych ugrupowań, z list których panowie startowaliście?
Zdecydowanie własna. W moim przypadku akurat była to bardzo przemyślana decyzja. We mnie ona dojrzewała od roku 20. Przyznam szczerze, że to ta chęć aktywności, społecznego zaangażowania się, ale też uczestnictwa w partycypacji w życiu miasta. Chciałem i chcę dalej, żeby głos mieszkańców był słyszalny.
Tyle, Gracjan Eshetu-Gabry, Paweł Skowroński.
Z mojej strony to powiem tak, po karierze sportowej angażowałem się we wszelkie rodzaje akcje społeczne. Potem non-stop oglądałem od jedynki po Polsat do TVN-u, aż żona miała dość. No i tak od półtorej roku dojrzewałem właśnie do tego, by wystartować. Więc to też jest taka jakby bardziej przemyślana decyzja.
Bartosz Stasiak.
U mnie ta decyzja była tak naprawdę podyktowana dwoma czynnikami, czyli możemy powiedzieć pół na pół. Decyzja własna, a trochę też również mojego środowiska młodzieżowego, partyjnego, które też miało taką wizję od kilku lat, abyśmy mieli swojego reprezentanta jako młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu władzy lokalnej. Uważam, że decyzja była dobra. Żałuję tylko, że moje koleżanki nie uzyskały mandatu w tych wyborach, ale myślę, że za 5 lat powalczymy o większy stan posiadania.
Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli w Nowej Radzie Miasta 14 mandatów, Prawa i Sprawiedliwości 12, a Trzeciej Drogi 2. 17 osób zasiadało w kończącej się kadencji. Z Koalicji Obywatelskiej to Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, Marek Tyszkiewicz, Jowita Chudzik, Katarzyna Jamrus, Karol Masztalerz i Jarosław Grodzki. Z Prawa i Sprawiedliwości Jacek Hańko, Henryk Dębowski, Piotr Jankowski, Alicja Biały, Katarzyna Ancipiuk, Katarzyna Siemieniuk, Sebastian Putra, Agnieszka Rzeszewska, Mateusz Sawicki i Paweł Myszkowski. Ponownie radną będzie też Joanna Misiuk z Trzeciej Drogi, która w poprzednich wyborach startowała z Koalicji Obywatelskiej. No i te nowe twarze wśród białostockich radnych to z Koalicji Obywatelskiej obecny w studiu Polskiego Radia Białystok Gracjan Eshetu-Gabry, ale też Michał Karpowicz, Ewa Tokajuk, Anna Dobrowolska-Cylwik, Maciej Garlej, Anna Leonowicz, Agnieszka Zabrocka i Marcin Piętka. Z Prawa i Sprawiedliwości obecny Bartosz Stasiak, ale też Krzysztof Stawnicki. A skład uzupełnia właśnie Paweł Skowroński z Trzeciej Drogi, jeśli mówimy o tych nowych radnych. Absolutnie nie umniejszając, ale w przypadku dwóch z trzech obecnych dziś radnych, zadziałała tutaj taka magia jedynki. Bo ja wiem, że panowie jesteście znani w swoich środowiskach, ale wyniki wyborów pokazują, że też osoby, które były radnymi, które działały aktywnie przez ostatnie lata, no nie znalazły uznania, a startowały z dalszych miast. Liderem jednej z list Koalicji Obywatelskiej był Gracjan Eshetu-Gabry, Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Stasiak. Natomiast Paweł Skowroński startował z ostatniego miejsca. Czy jednak ten wynik i uzyskanie mandatu w tym okręgu, w którym pan startował, to było zaskoczenie i dla pana, i dla środowiska?
To znaczy, ja podejmując decyzję o starcie, wiedziałem, że albo jakby muszę trafić do tego swojego potencjalnie stałego elektoratu, który jeszcze pamięta czasy, gdzie zdobywałem medale Mistrzostw Świata, gdzie przez 8 lat działałem jako prezes Podlaskiej Federacji Sportu, przewodniczący Rady Rodziców i wielu innych, tak jak wcześniej powiedziałem, stowarzyszeniach. Więc też decyzja tego 7 miejsca to była moja decyzja, że albo tak jak w sporcie walczymy od końca i do początku, do wygranej, albo po prostu nie ma co głowy zawracać, więc tak to wyglądało.
Tutaj była taka sytuacja, że pan dostał się z ostatniego miejsca, ale w tym okręgu osoba startująca z pierwszego się nie dostała, więc tu też można uznać to za taką ciekawostkę, ale też no, sukces, osobisty sukces.
Graliśmy w otwarte karty i od razu z Maćkiem od początku Dybowski. Była rozmowa, tak, że będę musiał po prostu mieć więcej głosów niż on, żeby wejść, bo wiedziałem, jak wygląda to procentowo. Więc po prostu byłem świadom tego wszystkiego i jak to ma wszystko wyglądać.
W przypadku panów ta jedynka, Bartosz Stasiak.
Myślę, że tak. U mnie w okręgu dwa mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj chciałbym pogratulować na antenie mojej koleżance z listy Katarzynie Anciepiok. Z trzeciego miejsca najlepszy wynik u nas na liście, czyli można powiedzieć, że jedynka już nie jest tym magicznym atrybutem, który daje pewność wejścia. Tak? No, udało mi się przekonać 1721 mieszkańców mojego okręgu, żeby powierzyć mi ten mandat, za co jestem bardzo wdzięczny. Ale jeżeli przeanalizowalibyśmy wszystkie listy, działała tutaj pewna taktyka. Tak? Na pewno nie możemy tego ukrywać, że wszystkie ugrupowania strategicznie nastawiały się na to, aby zdobyć jak najwięcej mandatów w sejmiku województwa, więc też to rozłożenie do Rady Miasta działało w poszczególnych okręgach bardzo strategicznie i w przemyślany sposób i teraz widzimy tego efekty.
Tak, ja tutaj zgodzę się też z moim przedmówcą, z kolegą Bartkiem, dlatego że w obecnych czasach też tak samo uważam, że jedynka nie jest żadną gwarancją, natomiast oczywiście chciałem też podziękować swoim koleżankom i kolegom, którzy zaufali, powierzyli mi rolę lidera w tym okręgu. Natomiast wydaje mi się, że kluczem do sukcesu w moim przypadku to akurat była praca z mieszkańcami, wśród mieszkańców, jak najbliżej ich spraw, jak najbliżej ich problemów i oczywiście dziękuję za ten świetny wynik, te 3627 głosów. Jest to bardzo duży mandat zaufania i dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść w tej kadencji Rady Miasta.
Kampania wyborcza, no to wiadomo, że i internet, wiadomo, że i billboardy, i plakaty, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o samorząd, to właśnie rozmowy, spotkania z mieszkańcami w środowisku, tym, z których, w tych okręgach, z których panowie startowaliście. Czego na ten moment mieszkańcy Białegostoku oczekują?
Ja jeszcze wraz oczywiście z przyjaciółmi przed jeszcze kampanią wyborczą zrealizowaliśmy taki program, taką ankietę w formie online. Również spotykaliśmy się z mieszkańcami wraz z moim kolegą Marcinem Piętko, który również dostał się do Rady Miasta. Wtedy zrodziło się bardzo dużo pomysłów. Dostaliśmy kilkaset odpowiedzi, jeżeli chodzi o te ankiety. Tak naprawdę wydawało nam się, że większość tych pomysłów będzie ogólnomiejskich. Natomiast w momencie szczytywania tych ankiet i analizy wyszło, że mieszkańcy tak naprawdę chcą załatwienia takich najbliższych potrzeb, tak? Czyli właśnie czy to krawężnika, tak? Przy najbliższej ulicy, czy zbudowania właśnie parkingu, czy zagospodarowania terenów zielonych. Oczywiście pojawiły się też postulaty związane z edukacją, z rozwojem, jeżeli chodzi o zakres ochrony środowiska, prawda? Również poniekąd też były postulaty dotyczące bezpieczeństwa i modernizacji, jeżeli chodzi o place zabaw. To były takie najczęściej zgłaszane przez mieszkańców postulaty, które również oczywiście znalazły się w naszych programach wyborczych.
Z czym by się tutaj nie zgodzić? No z wszystkim się na pewno zgadzamy, tak, że problemy naszej małej ojczyzny to nie tylko ta duża polityka, wspieranie się ugrupowań politycznych, czy to w Radzie Miejskiej, czy na poziomie sejmiku województwa, ale przede wszystkim dziura w chodniku, która tak naprawdę nie ma poglądów i barw politycznych, tak, i to są te problemy, które dotykają nas tutaj, świeżo wybranych radnych elektów, bo też jesteśmy mieszkańcami miasta, ale co by tutaj warto podkreślić, czego tak naprawdę oczekują mieszkańcy miasta? My dopiero stoimy przed tym wyzwaniem tak naprawdę. Mamy bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuację polityczną, nie tylko w kraju, ale i za granicą, czyli ostatnie wydarzenia, o których mówimy. Te problemy będą ewoluować, te problemy będą się zmieniać na bieżąco.
Czyli mówimy o bezpieczeństwie przede wszystkim, że poczucie bezpieczeństwa to podstawa.
Przede wszystkim temat bezpieczeństwa będzie tematem dominującym, nie tylko w tej kadencji, ale jeszcze w tej najbliższej przyszłości. Mówimy tutaj rok, dwa, temat na przykład schronów. Myślę, że ten temat już w kampanii wybrzmiał i on po cichu będzie na naprawdę tutaj, że tak powiem, przybierał na dynamice, aż w pewnym momencie zmierzymy się z bardzo poważnym problemem, jako wszyscy samorządowcy w mieście i powinniśmy być już na to przygotowani i o tym myśleć, jak rozwiązać ten problem.
Tak, dokładnie to, co kolega powiedział. A z drugiej strony w kwestii uzupełnienia to inne potrzeby mają młode osiedla, młode domki, gdzie potrzebują żłobków i innych, a inne mają potrzeby starsi bloki, gdzie nie ma ławeczek, nie ma miejsc spoczynku, więc tutaj śmietników chociażby nawet takie padały postulaty. Także naprawdę sprawy przeróżne.
Czy macie, panowie, poczucie, że to, co deklarowaliście, to, co zebraliście na przykład tutaj w przypadku kandydatów Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o ten program dla miasta, że będziecie słowa w stanie przekuć w czyny? Że będzie ta siła przebicia w tym 28-osobowym składzie Rady Miasta, by te problemy mieszkańców, o których słyszeliście w kampanii wyborczej, rozwiązywać?
Polityka to przede wszystkim, tak przynajmniej mi się wydaje, gra zespołowa, także tutaj oczywiście liczę na wsparcie nie tylko moich koleżanek i kolegów z klubu, ale również tutaj obecnych też kolegów i koleżanki oczywiście z Polski 2050 i tak samo z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli rozwiązania są skuteczne i odpowiadają potrzebom mieszkańcom, to uważam, że powinniśmy współpracować na rzecz właśnie tych naszych małych ojczyzn.
Ja podobnie przez całe życie funkcjonowałem tak, żeby szukać kompromisu, szukać rozwiązania, szukać mediacji w różnych sprawach, więc tutaj uważam, że też będziemy takimi osobami, które naprawdę dużo będą mogły wypracować i z jedną i z drugą stroną.
Pełna zgoda. Tak jak wcześniej podkreśliłem, dziura w chodniku nie ma poglądów politycznych, ale nie ukrywajmy, że jesteśmy radnymi dużego miasta, stolicy województwa, jednego z 16, więc prędzej czy później ta polityka jakby ogólnopolska będzie miała swoje odzwierciedlenie tutaj na poziomie lokalnym i wtedy na pewno w sprawach czy to ideologicznych, ponieważ reprezentujemy inne ugrupowania polityczne, będziemy się na pewno spierać, ale myślę, że w takich sprawach dotyczących czy to infrastruktury, czy jakichś tutaj programów rozwoju regionalnego, myślę, że tutaj nie będzie większego sporu, więc jest wielkie pole do konsensusu.
Ja tak podziwiam tę zgodę, ale podziwiam też ten zapał. Jesteście panowie przedstawicielami tego młodszego pokolenia i właśnie tacy pełni zapału, pełni wiary w to, że będzie można wspólnie działać. I myślę, że takim pomysłem chyba na to, by działać może na rzecz właśnie tego młodszego pokolenia, jest ponad szyldami partyjnymi zawiązanie takiej koalicji tej młodszej strony nowej kadencji Rady Miasta. Młode wilki. Nie ma co też ukrywać, że jest problem z zatrzymaniem młodych ludzi w takim mieście jak Białystok, bo perspektywa może nie tyle rozwoju, bo uczelnie są na wysokim poziomie, ale później pracy za dobre pieniądze, w dobrych warunkach już jest inna niż w tych większych miastach. Czy zdaniem panów jest szansa na odwrócenie tego trendu i jakie można działania, jakie też wybrzmiały działania, jeśli chodzi o ludzi młodych w tej kampanii wyborczej?
Ja mogę powiedzieć tutaj na przykładzie mojego konika sport. No na pewno będziemy chcieli tutaj pracować nad stypendiami dla młodych naszych mistrzów, a mamy ich naprawdę wielu, żeby w momencie, w którym kończą liceum, nie uciekali na studia właśnie tylko po to, że tam gdzieś mają większe pieniążki, a u nas te stypendia po prostu były znikome do obecnego stanu przeżycia tak naprawdę, bo wchodząc w 18 rok życia, sportowiec, który poświęcił 7-8 lat wstecz tylko tak naprawdę dla sportu, zdobywa medale Mistrzostw Świata, no to on już musi wiedzieć na kolejne 2-3 lata do czego i po co trenuje i tak naprawdę za co. No i tak jak w sporcie wiesz, że jesteś pierwszy, to wygrywasz, tak? Jesteś drugi, no niestety jesteś przegranym. Więc tak samo tutaj powinniśmy, myślę, że stworzyć takie regulaminy, żeby dani nasi sportowcy wiedzieli po co to robią, na co i dlaczego.
Tak, jest to na pewno jedno z wyzwań, które stoi jakby przed nami młodymi samorządowcami, ale wszystkimi tak naprawdę samorządami, które są również w województwach takich, gdzie ta atrakcyjność, powiedzmy, jeżeli chodzi o pracę, takie o zarobki jest niższa. Mianowicie tutaj został zapoczątkowy bardzo dobry program przez Koalicję Obywatelską, mianowicie program Mieszkanie dla Absolwenta. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie miał próbę kontynuacji. Ważne jest też umożliwianie wcielania pomysłów dla młodych ludzi w życie. W tej chwili jakby jest realizowany projekt w Parku Naukowo-Technologicznym Hub of Talents 3, gdzie jest możliwość inkubacji, prawda, swoich pomysłów, swojej działalności gospodarczej. Ja też sobie sprawdziłem dane, jeżeli chodzi o Park Naukowo-Technologiczny i w takiej poprzedniej edycji, w drugiej edycji 8 podmiotów, które były inkubowane, dostało dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na poziomie 4,5 miliona. Więc trzeba oczywiście takie programy wspierać. Również wydaje mi się, że współpraca akademicka między na przykład takimi działaniami jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, czyli wtedy, gdy jesteśmy w stanie użyczyć, prawda, gdy te Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości użyczają po prostu osobowości prawnej, tak żeby dane osoby, które chcą wdrażać swoje pomysły, żeby mogły sprawdzić, czy po prostu mają zastosowanie na rynku. Ważnym jest też tworzenie tych takich konkurencyjnych oczywiście możliwości do rozwoju biznesu. Młodzieżowe Centrum Aktywności, gdzie właśnie młodzi ludzie wchodzący jeszcze właśnie, czy to wiek studencki, czy w trakcie szkół średnich, będą mogli po prostu realizować swoje projekty, spotykać się. Wsparcie trzeciego sektora również, też szkolenia właśnie dla tych młodych osób, żeby wiedzieli, w jaki sposób mogą i gdzie mogą przede wszystkim starać się o takie środki na rozwój swoich pomysłów.
Ja dodam tylko, że mieszkanie dla absolwenta to jest taki pomysł, by w zasobu komunalnego wydzielić mieszkania, no na pewno za dużo niższe opłaty niż na rynku komercyjnym i by ci najlepsi studenci, którzy mają umowę o pracę w Białymstoku, mogli z tego zasobu korzystać. Jeszcze bardzo, Stasiek.
Aby ten program nie okazał się pewną pułapką, ale myślę, że za rok, dwa będziemy wracać na pewno do tej rozmowy, jak już będziemy mieli pewne dane statystyczne, jaki efekt przyniósł ten program. Zawsze, gdy słyszę takie pytanie, co możemy zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi w Białymstoku, to jest ono zadane w taki sposób, to jak pani redaktor zadała nam te pytania, gdzie nasuwa się pewna myśl, że najprostszym sposobem byłoby postawić po prostu rogatki na wyjeździe z Białegostoku.
Nie wypuszczać.
I wprowadzić zakaz wyjazdu, tak, z miasta dla młodych ludzi. Właśnie nie o to w tym chodzi. Musimy trochę zmienić ten, przestawić ten tryb myślenia trochę na względy rotacyjne, tak? Bo jeżeli faktycznie chcielibyśmy wpływać na decyzje młodych ludzi, że mają stąd nie wyjeżdżać, zostać na miejscu, siłą ich tutaj trzymać, jest to błędne myślenie. Jeżeli młody człowiek decyduje się na to, żeby wyjechać na studia do innego miasta, czy też za granicę i tam chce zdobywać doświadczenie.
Niech zobaczy, ale niech wróci.
Dokładnie, niech nabierze pewne doświadczenie, które może nam się tutaj przydać na miejscu, więc my zadbajmy o to, żeby stworzyć im najlepsze warunki i zachęcić.
No to właśnie
do
jest właśnie to, o czym mówiłam, dobre miejsca pracy, tak. Nawet później. Tak,
dokładnie, nie tylko, ale też praca to nie wszystko. Rozumiem, że to jest bardzo ważny element życia każdego człowieka, że chce mieć wynagrodzenie na stabilnym i bardzo dobrym poziomie, żeby mógł nie tylko realizować się zawodowo, nie tylko realizować się w tym trybie takim zakładania rodziny, życie rodzinne i tak dalej, ale też warunki życia miejskie. Białystok ma wszelkie walory do tego, żeby stać się miastem najbardziej przyjaznym do życia w Polsce ze względu na swoją kompaktowość. Możemy tutaj rozwijać bardzo dobrą komunikację miejską bez wprowadzenia jakichś dodatkowych udziwnień, jak na przestrzeni lat pojawiały się pomysły typu tramwaje i tak dalej. MPK jak na razie nam wystarczy. Miasto nie poszerza swoich granic, jest bardzo kompaktowe, jest przyjazne. Zresztą możemy podać multum takich przykładów dla studentów, którzy będą słuchali tej audycji, którzy wybrali na przykład kierunek Warszawę. Ile kosztuje na przykład usługa taksówki komercyjnej przez aplikację w Białymstoku, a ile kosztuje w stolicy, tak, naszego państwa. Więc takich przykładów można przytaczać wiele. Po pierwsze, zastanówmy się nad tą rotacyjnością, żeby ją utrzymać na rozsądnym poziomie, żeby nasi absolwenci z dobrym doświadczeniem wracali tutaj i tutaj wkładali swoją cegiełkę w rozwój miasta i w rozwój województwa, ale też z drugiej strony musimy się przygotować na to, że jesteśmy jedynym dużym ośrodkiem akademickim na przestrzeni całego województwa. Musimy przygotować jakiś rozsądny plan, jak zachęcić młodych ludzi, żeby nie wybierali z północnej części kierunku, na przykład Olsztyn, tylko wybierali Białystok. Prawda?
Albo nie jechali do Lublina, ale myślę, że żyje się w mieście dobrze. Brakuje może tego czynnika, jeśli chodzi właśnie o pracę, do tego będę wracać, ale brakuje też tego, co wybrzmiewa w każdej kampanii wyborczej, czyli lotniska, by młodzi ludzie nawet na weekend w atrakcyjnych cenach nie musieli jechać do najbliższego lotniska, na przykład do Modlina czy do Warszawy, tylko żeby polecieć na weekend właśnie stąd. I to może też otworzyłoby i zachęciło do tego, żeby tutaj być. Jak rozumiem, panowie, jesteście zwolennikami tego, by to lotnisko lokalne utworzyć, czy niekoniecznie?
Na pewno jesteśmy zwolennikami, tylko że ja trochę jako i w karierze sportowej i nawet 3 dni temu leciałem do Budapesztu i do końca nie wiem, czy na Krywlanach jesteśmy w stanie wylatywać i latać pasażerskimi takimi rejsami.
Ale myślę, że jak nie Krywlany, to nic.
Dlatego nie wierzę, że to w ciągu jednej kadencji jesteśmy w stanie o tym dalej rozmawiać i pchnąć temat dalej. Ale to jest takie moje zdanie.
Oczywiście warto rozmawiać i szczęśliwie akurat został też podpisany list intencyjny. Tutaj tak jak idę troszeczkę drogą słów pana prezydenta, że potrzebny jest ten tercet, czyli ta współpraca między władzami województwa, tak, a również portami lotniczymi. Szczęśliwie chyba na 25 kwietnia albo 6 jest zapowiedziane spotkanie takie trójstronne właśnie w Urzędzie Marszałkowskim. Będziemy czekać na rozwój wydarzeń. Ja ze swojej strony oczywiście jestem za i będę wspierać tę inicjatywę.
Od lat mówimy o lotnisku jako Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy chyba jedyną siłą polityczną tutaj u nas w mieście i w województwie, która podeszła rzetelnie do referendum lokalnego, które odbywało się choćby tutaj w Białymstoku. Niska frekwencja wynikała tylko i wyłącznie z po prostu bojkotowania kampanii referendalnej, więc warto też o tym przypomnieć, że byliśmy jedyną siłą, która rzetelnie podeszła do tego tematu. Od lat mówimy o tym, że lotnisko powinno powstać. Trzeba naprawdę zastanawiać się w tej formule, co dalej, jeżeli nie powstanie centralny port komunikacyjny. Pamiętajmy, że dyskusja o lotnisku w Białymstoku pojawia się już od ponad dekady, ale centralny port komunikacyjny jest pewną nowością w tej dyskusji, tak? Rozwój szybkiej kolei, gdzie mówilibyśmy tutaj o linii Białystok-CPK godzina 15, tak? Jeżeli chodzi o drogą kolejową, o ile się nie mylę, godzina 15, chyba coś takiego. Więc jest to pewna nowość. Jeżeli nie powstałby centralny port komunikacyjny, to my już teraz musimy zabrać się do pracy. Ten port musi tutaj powstać. Nie chodzi tylko o wyloty na weekend, ale chodzi też o to, żebyśmy nie zostawiali, na przykład to podkreślają w przestrzeni internetowej mali przedsiębiorcy, że zostawiają milionowe podatki po stronie niemieckiej, tak? Lepiej, żeby zostawiali je u nas.
Zdecydowanie tak. Choć oczywiście my mówimy tutaj w audycji ważna sprawa o samorządzie, to jednak w wyborach w tych większych miastach, właśnie takich jak Białystok, lokalne komitety, takie mniejsze ugrupowania nie są w stanie się przebić. Wyniki tegorocznego głosowania też to pokazują. Rady miasta tworzyć będą osoby startujące z list partii Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i Trzecia Droga. Czy można w jakikolwiek sposób w tym codziennym działaniu na rzecz tego lokalnego środowiska, na rzecz mieszkańców danych osiedli, odciąć się od linii programowej danego ugrupowania? Czy wchodzicie panowie do Rady Miasta właśnie z takim przekonaniem, że może niekoniecznie to, co mówi partia, będzie słuszne? Gracja Neschetu Gabre, startujący z listy Koalicji Obywatelskiej.
Tak, ja tak samo mam bardzo podobne podejście jak wszystkie moje koleżanki i koledzy, aby przede wszystkim wsłuchiwać się w głos mieszkańców, więc ta linia, o której właśnie pani redaktor wspomina, na pewno będzie podyktowana potrzebami, opiniami, sugestiami mieszkańców.
Ale będzie pan w stanie się przeciwstawić czasami, gdy nie będzie to zgodne z tym, co pan uważa?
Myślę, że z tą młodzieńczym swoim zapałem i pasją, o którym wspominaliśmy, tak.
Paweł Skowroński, startujący z listy Trzeciej Drogi.
Ja pierwsze rozmowy z Trzecią Drogą podjąłem niecały może miesiąc przed wyborami, więc powiem szczerze, jak prowadziłem kampanię na ulicach i wiele ludzi zarzucało mnie tematami Warszawy, Szymona Hołowni i innych, to ja po prostu nie wiedziałem, o czym oni mówią, bo ja w większości nie oglądam telewizji aż tak w tym ostatnim okresie. Wiem doskonale w wiadomościach, co się dzieje, że jest totalnie jeden wygrany i jest wojna polsko-polska. I po to jestem, żeby próbować gdzieś tam szukać tej mediacji, ale nie wiem, czy ludzie tego chcą, bo na dany moment to widać, że naprawdę jesteśmy mocno podzieleni i jest tylko jeden wygrany i każdy walczy o tą wygraną.
Czyli zgodnie z sumieniem, zgodnie
z sumieniem, oczywiście. Zawsze byłem wolny i zawsze będę wolny.
Bartosz Stasiak, startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo rozbudowane pytanie. To zaczynamy, rozumiem, od linii partyjnej, tak? Że tak powiem w takim skrócie myślowym. Uważam, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, nie wiem, czy kolega z Trzeciej Drogi akurat jest członkiem Partii Politycznej Polska 2050.
Nie.
A myślę, że Gracjan chyba jest tak członkiem Partii Platforma Obywatelska. Więc tutaj w naszym przypadku ja uważam, że gdybyśmy się sprzeciwiali tak naprawdę kierunkom, które wytyczy nasze ugrupowania, pamiętajmy, że ugrupowanie tworzą ludzie, a nie na odwrót ugrupowanie tworzy ludzi. Jeżeli jest taka partia w Polsce, która działałaby na odwrót, to jest z nią chyba coś nie tak moglibyśmy o tym zrobić osobną audycję, w jaki sposób tworzy się to Zoopolitico. Ale uważam, że gdyby dany członek partii politycznej z dużym stażem działał przeciwko swojemu ugrupowaniu, nie miałoby to najmniejszego sensu, żeby utrzymywał legitymację partyjną, tak? Wtedy musiałby wystąpić z tego ugrupowania. Byłoby to pewne zaprzeczenie. Powiem szczerze, jestem od ponad 10 lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie wyobrażam sobie teraz takiej sytuacji, że pozostaję jako członek Prawa i Sprawiedliwości, ale występuję w takim radykalnej kontrze do swojego ugrupowania. Byłoby to chyba trochę irracjonalne, jeżeli mówimy tutaj o małych ugrupowaniach w mieście, bo rozumiem, że pytanie dotyczyło miasta Białystok tylko i wyłącznie.
Tak, bo w tych mniejszych miastach, miejscowościach komitety lokalne.
Mieliśmy już takie eksperymenty na przestrzeni lat. Wybory 2018 to się chyba nazywało Inicjatywa dla Białegostoku. 2014 Komitet Tadeusza Truskolaskiego podzielony z Platformą Obywatelską.
Tadeusz Arłukowicz również próbował się.
Tak, tak. Co wybory pojawiają się różne, że tak powiem, takie małe formacje lokalne. Zastanawiające jest jedno, czy ta ordynacja wyborcza wpływa na to, czy też mieszkańcy swoimi preferencjami wyborczymi z wyborów parlamentarnych wybierają jednak większe ugrupowania. To jest ciekawy temat do zbadania. Ja jednak uważam, że generalnie głosy oddane na nas to też są głosy oddane na ugrupowanie. To nie jest tak, że ktoś przyszedł i widział po prostu, czy tutaj nazwisko Gracjana, czy kolegi z trzeciej drogi przy karcie do głosowania i tak zadecydował i wszystkie głosy oddane w 100% na danego kandydata są oddane na kandydata. Nie, ludzie kierują się szyldem partyjnym, szyldem danego komitetu wyborczego, jeżeli jest koalicyjne. To też nam pomaga, więc z drugiej strony też powinniśmy być lojalni wobec ugrupowań, bo to dzięki nim uzyskaliśmy też mandat.
Zdecydowanie tak, tylko na przestrzeni lat było z każdej strony wiele takich przykładów, że nie, bo nie jest to pomysł danego ugrupowania, mimo że wart był rozważenia. I życzę, byście panowie potrafili stanąć ponad to. A dziś bardzo dziękuję za udział w audycji. Gracjan Schetu-Gabre, Paweł Skowroński, Bartosz Stasiak. Nowi radni Rady Miasta Białystok, przedstawiciele oczywiście, bo tych nowych radnych jest więcej. Dodam tylko, że większość mieć będzie Koalicja Obywatelska, ale też radnych wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i Trzecia Droga. Jeśli chodzi o prezydenta miasta, to rozstrzygnęło się to w pierwszej turze. Nadal rządzić będzie Białymstokiem Tadeusz Truskolaski, ale w 28 podlaskich samorządach będzie ta druga tura wyborów już w najbliższą niedzielę. To m.in. Suwałki, Augustów, Bielsk Podlaski i Grajewo. 4 minuty nieco ponad zostały do 14. Spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.